Dzień dobry, nazywam się Krystyna Rapp-Benimirska i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, opowiemy o tym, jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas, a co najważniejsze, przedstawię Państwu osoby, które je tworzą. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Szymon Antoniak.
Bardzo mi miło.
Oraz dr Łukasz Kuciński.
Dzień dobry.
Pracownicy naukowi w IDS NCBR. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby wpaść na dzisiejsze nagranie podcastu, bo zdaje się, że w świecie nauki teraz jest gorący okres. Wiecie, no jednym czas w ciągu roku odmierzają sprawozdania finansowe i kolejne raporty, na przykład kwartalne, a wam zgłoszenie na konferencję, Łukaszu. Mam rację?
Dokładnie tak. Wczoraj był deadline na Neuripsa. Także w punkt.
Warto się tak wyśleć, gdyby dlaczego konferencje są takie ważne dla naukowców?
Chyba należałoby się zastanowić, co jest artefaktem pracy naukowca. No i w dużej mierze jest to publikacja, no, która opisuje badanie. W dziedzinie, w której pracujemy, w machine learningu, czy w sztucznej inteligencji, czy AI, tempo jest przytłaczające i bardzo dużo powstaje nowych pomysłów i to wymusza inną formę publikacji niż zwyczajowo. W obecnym świecie nie jesteśmy w stanie czekać na recenzję publikacji, na przykład 2 lata. No i musi być jakiś system, który skraca ten proces do paru miesięcy, powiedzmy, góra. No i to wymusza powstanie systemu konferencyjnego.
Ale to chodzi o to, że jeżeli wasz paper dostanie się na konferencję, to zbieracie jakieś punkty, które są później potrzebne, nie wiem, do rozwoju kariery naukowej?
No więc tak, jakby konferencje dają możliwość oceny dorobku, no ponieważ istnieje system peer review, czyli inni naukowcy oceniają pracę. Z drugiej strony jest system edukacyjny, do którego już nawiązałaś w Polsce, który rzeczywiście przyznaje punkty, konferencje najlepsze, na które my wysyłamy prace, są wysoko punktowane, także to pomaga. Ale chyba najważniejsza rzecz jest taka, że po prostu ma się okazję zaprezentować swoją pracę, wejść w interakcję z community, z innymi naukowcami, przedyskutować pomysły i może zadźwignąć jakąś współpracę.
Okej. Okay. Tworzycie paper w ramach zespołu, wysyłacie go na konferencję, szczęśliwie dostajecie pozytywną odpowiedź po jakimś czasie, że praca jest przyjęta. I teraz w jakiej formie może ona być zaprezentowana podczas takiej konferencji? Bo są chyba różne opcje.
Tak. Świetne pytanie. Mi się wydaje, że należy o tym myśleć jako o całym procesie, czyli przeprowadza się badania, potem się spisuje pracę, jest się w tym procesie, składa się pracę, jest się w procesie recenzji, samemu może się też recenzuje, potem jest tak zwany rebuttal, czyli przychodzą wstępne recenzje recenzentów, na które można odpowiedzieć i wejść w interakcję z recenzentami. No i jeżeli praca się dostanie, no to wtedy jest taki okres, kiedy po pierwsze można zbudować napięcie, czyli ogłosić światu, no świetnie, nasza praca została przyjęta i tak dalej. Nawiązać współpracę z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy, no i przygotowywać się na konferencję. Co oznacza znowu interakcję ze środowiskiem, próba kontaktu z ludźmi, którzy są ważni w danej działce i z którymi można porozmawiać na konferencji. No a wreszcie przygotowanie materiałów na konferencję. No i teraz to zależy, co należy przygotować, zależy od tego, w jakiej formie praca została przyjęta. Z grubsza biorąc, praca może zostać przyjęta jako poster. To oznacza, że no, przygotowuje się wielkoformatowy wydruk, no i stoi się przed tym posterem w jakimś tam slocie czasowym, no i ludzie mają okazję podejść, porozmawiać, zapytać i można powiedzieć o badaniach. Co lepsze prace dają okazję wygłoszenia ustnej prezentacji i to w zależności od konferencji może być 5 minut, może być 10 minut albo 15. Także to są właściwie opcje, które należy mieć w głowie jadąc na konferencję.
Myślę, że konkurencja jest niezwykle duża, że tych badań i paperów powstaje coraz więcej, przynajmniej to potwierdza się z tym, co mówiliście. Pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania jest konferencja iClear, której tegoroczna edycja niedawno się zakończyła. iClear to skrót od The International Conference on Learning Representations. To wydarzenie, które z tego co rozumiem skupia się wokół różnych zagadnień związanych z uczeniem głębokim i uczeniem maszynowym. Szymonie, ty byłeś tam w tym roku. Możesz nam opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
Jak najbardziej. iClear to jest jedna z trzech największych konferencji, jeśli chodzi o machine learning. One są tak bardzo wygodnie ustawione, co 4 miesiące, więc bardzo produktywny naukowiec może zgłaszać swoje prace co 4 miesiące na jedną z tych trzech konferencji. Tym razem ona się odbyła chyba po raz pierwszy w Afryce, w Kigali. To jest stolica Rwandy w środkowej Afryce, z tego co pamiętam. Konferencja jest ogromnym wydarzeniem. To jest pierwsze, co przychodzi mi do głowy, jak myślę o tym, co się tam dzieje. Na iClearze w tym roku było 2000 ludzi około, co też nie jest najwięcej, co widziałem w życiu. Zdarzało mi się być na konferencjach 10-tysięcznych nawet. To jest wydarzeniem praktycznie jeszcze o jeden rzędu wielkości większym. Ale nadal, jest to 5 dni młynu tak naprawdę. Młynu, jeżeli chodzi o ludzi, których się poznaje, pomysły, o których ludzie ci opowiadają, o oferty pracy, które próbujesz zdobyć albo ludzie ci oferują i o znajomości, które zawierasz w tym czasie. Bardzo, bardzo intensywny czas.
Domyślam się, że mnóstwo zgłoszonych prac i bardzo bogaty program, jako że konferencja trwa kilka dni. Czy ty się jakoś przygotowywałeś do tego wydarzenia, sprawdzałeś agendę, zaznaczałeś sobie, nie wiem, speech'e czy prezentacje, które koniecznie musisz zobaczyć?
Ucząc się na poprzednich konferencjach, wiedziałem, że to jest konieczne, żeby przeżyć i żeby wyjść z tego cało. Ostatnim razem, kiedy byłem w Nowym Orleanie na Neuripsie, nie zrobiłem tego i to była ogromna konferencja. Człowiek czuje się absolutnie zagubiony, jak tego nie zrobi. Więc tym razem, przed wyjazdem, wziąłem sobie całą agendę, która była na bardzo wygodnej aplikacji i sprawdziłem te prace, wyszukując je, bo jest ich bardzo dużo, sprawdziłem te prace, które mają słowa kluczowe, które mnie interesują, które są związane z tym, co ja robię w badaniach. I to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Chciałem znaleźć te prace, na których plakaty, te postery, będę chciał pójść i porozmawiać z autorami, żeby wymienić spostrzeżenia albo dowiedzieć się, co ich skłoniło do tego, żeby napisać taką pracę. To jest pierwsza rzecz, ale jest też dużo bardziej taki miękki, socjalny aspekt konferencji, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Chodzi po prostu o ludzi, których chciałbym tam poznać. I niekoniecznie mamy tutaj na myśli jakiegoś Jeffa Deana albo, nie wiem, Elona Muska, którego, szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem na konferencji. Ale ludzi, którzy są związani z bardziej moją dziedziną i ludzi, których jeszcze nie znam. I jest wiele sposobów, żeby wyciągnąć do nich rękę nawet przed konferencją albo podczas. Takie rzeczy jak Twitter, jak LinkedIn do pewnego stopnia, jak Reddit czasami. To są rzeczy, które są bardzo podobne, żeby po prostu odezwać się do tych ludzi, powiedzieć, że hej, będę na iClearze, czy chcesz się spotkać, porozmawiać o czymś tam, złapać jakiś lunch. I to są rzeczy, które moim zdaniem są przynajmniej tak samo ważne, jak chodzenie na te postery, które cię interesują. Dzięki temu poznałem kilka osób, których myślę, że bardzo, bardzo cieszę się, że teraz ich znam i że mogę z nimi współpracować.
Szymonie, iClear subiektywnym twoim okiem. Kto znalazł się na twojej liście właśnie top prezentacji, top osób, które chciałbyś poznać i czy się udało?
Jeżeli chodzi o prezentację per se, nie było prezentacji, na których ja bym bardzo czekał. Natomiast były spotkania takiej community, na które miałem ogromną chrapkę i na szczęście się udało. Był to Neil Nanda, który jest prekursorem nowej dziedziny, która teraz staje się coraz bardziej popularna. W szczególności jeśli chodzi o modele językowe, o których wie praktycznie każdy. Nawet jeżeli nie słyszał o AI, to słyszał, że istnieje ChatGPT. Więc Neil Nanda zajmuje się czymś, co po angielsku nazywa się mechanistic interpretability. Po polsku, szczerze mówiąc, nie wiem, jak o tym powiedzieć. I to jest bardzo nowatorskie podejście do tego, żeby zrozumieć, co te modele tak naprawdę robią i dlaczego to robią. To jest problem, który mamy aktualnie w branży wszyscy i nie do końca są silne pomysły, jak dojść do tego, co się dzieje pod spodem. A Neil zaproponował, żeby spojrzeć na gotowy produkt, który już mamy i spróbować zrobić inżynierię wsteczną. I przez bardzo przemyślane eksperymenty dochodzić do tego od tyłu tak naprawdę, co dzieje się w sieci neuronowej w modelu językowym.
Podczas tegorocznej edycji, z tego co wiem, IDS NCBR miało w ogóle dosyć silną reprezentację, zarówno ze względu na zaakceptowane papery, ale też chyba workshopy, które prowadziły osoby, które są z nami związane. Jak to jest, Szymon, kiedy nagle podczas międzynarodowego wydarzenia widzi się silne polskie akcenty i jeszcze na dodatek związane z instytucją, w której pracujemy?
Przede wszystkim duma. Przede wszystkim to, że widzimy, że polska nauka może być robiona na światowym poziomie. I to też zachęca mnie i myślę, że wszystkich innych ludzi, którzy byli od nas z IDS albo w ogóle z Polski, na iClearze, zachęca i utwierdza w przekonaniu, że to ma sens, że możemy to robić na światowym poziomie. Te dwie rzeczy, które były najbardziej ciekawe i z których byłem najbardziej dumny, to prezentacja papera, którego Łukasz jest między innymi współautorem, oraz udział w sesji Q&A naszej doktorantki Oli Nowak, która brała udział w tym Q&A, które było w czasie workshopu ze Sparsity, gdzie Sparsity to jest podejście do sieci neuronowych, które, krótko mówiąc, ma upodobnić działanie tej sieci neuronowej, które są uczone w dzisiejszych czasach, do tego, jak działa ludzki mózg. To jest w miarę grubymi nićmi szyte porównanie, ale nie jest najgorsze.
Ja pociągnę ten temat dalej. Łukaszu, bo wasza praca dotycząca Adaptive Sub-Goal Search znalazła się właśnie wśród 5% najlepszych prac i została uhonorowana tą ustną prezentacją. Czy możesz powiedzieć, czego dotyczy ta praca, jakie mogą być potencjalne zastosowania i jak zmienia dotychczasowy state of art?
No świetnie, bardzo miło, że o tym wspominacie. Jestem super podekscytowany tym faktem. Dopiero co, tak jak Szymon wspominał, skończył się iClear, gdzie no, Michał Zawalski, który jest pierwszym autorem, był na wielkiej scenie.
Wszyscy mu kibicowaliśmy.
Kibicowaliśmy, tweetowaliśmy zdjęcia i
tak dalej.
Klikałem
zdjęcia jak szalony.
Także to była bardzo miła okoliczność. To jest chyba też dobre miejsce, żebym jakby wyraził swoje wyrazy uznania, wielkie kudos dla współautorów, czyli już rzeczonego Michała Zawalskiego, Michała Trolskiego, Konrada Czechowskiego, Piotra Pienkosa, Damiana Stachurę, Tomka Odrzyguździa, Tonego W. i w końcu Piotra Miłosia.
No. Teraz już będą musieli posłuchać tego podcastu.
Dokładnie, to jest przebiegła sztuczka. No wracając do algorytmu, algorytm, który nazywamy, który nazywa się Adaptive Sub-Goal Search, bądź w skrócie ADA Sub-S, bądź wreszcie pieszczotliwie ADA, dotyczy rozwiązywania trudnych kombinatorycznych problemów, takich jak na przykład rozwiązanie kostki Rubika, czy dowodzenie twierdzeń matematycznych. I podejście jest inspirowane tym, jak ludzie podchodzą do tego typu problemów. Czyli typowo trudny problem człowiek próbuje rozłożyć na prostsze składowe, które potem łatwiej rozwiązać. No i można sobie wybrać jakiś problem z życia codziennego, nie wiem, pójście do sklepu na przykład. Może to nie jest trudny kombinatoryczny problem, ale w głowie na ogół się układa, że trzeba wziąć jakieś proste rzeczy, typu pieniądze, klucze, komórkę, może wziąć śmiecie i wynieść po drodze, dojść do sklepu, zrobić zakupy i wrócić. No a po drodze mózg wysyła bardzo dużo sygnałów do mięśni, jak wykonać te poszczególne kroki. No i podobnie jest w uczeniu ze wzmocnieniem, w tej dziedzinie, którą my badamy, że można planować na wyższym poziomie abstrakcji i potem próbować te milestone'y jakby rozwiązywać mając nadzieję, że one są po prostu prostszymi problemami. Jest też nadzieja, że to podejście da się wyskalować na inne trudne problemy, takie jak wspomniane już automatyczne dowodzenie twierdzeń, pisanie programów, czy gry wieloosobowe. I robotyka może też.
Wiem, że włożyliście mnóstwo pracy w zarówno napisanie tego papera, jak później sprawienie, że będzie on zauważony faktycznie na tej konferencji. Jak gdyby pojawiły się takie chyba może nie innowacyjne, ale jednak nowoczesne narzędzia, jak wideo właśnie, nie wiem, mnóstwo tweetów i tak dalej. Jak zadbać o to, żeby paper był zauważony? I czy to jest istotne? Bo tak jak mówiliście, nie wiem, na Neuripsa to jest ponad 13 tysięcy zgłoszeń. Ty, Szymon, mówiłeś, że na Eclearze było ponad 2000 paperów. Po pierwsze, czy to jest ważne, żeby oprócz samego papera była jakaś otoczka, nazwijmy to promocyjna? Ja wiem, że to jest nienawidzone słowo, ale co też można zrobić, żeby się wyróżnić podczas takich dużych wydarzeń?
Przy okazji Ada Sabesa to wpadliśmy w zupełnie nowy świat marketingu i tu dzięki tobie i dzięki IDS powstała dosyć duża akcja promocyjna, która w mojej opinii była bardzo udana i była ciekawa. A wracając do pytania, w mojej opinii widoczność i zadbanie o nią jest bardzo ważne i powinno być elementem warsztatu naukowca w tej dziedzinie, czyli w machine learning. Wydaje mi się, że w Polsce jest dosyć mała świadomość tego faktu, no i to może wynikać z różnych rzeczy, także może kulturowych, czyli Polacy powiedzmy są mniej chwalący się z natury niż Anglosasi na przykład, gdzie to jest bardziej kulturowo dozwolone, a nawet zachęcane. Ponadto duża część naukowców pochodzi z dziedzin ścisłych jak matematyka czy informatyka w Polsce w tej dziedzinie, gdzie swoista skromność jest jakby preferowana. Tak? No, niemniej wydaje mi się, że są teraz platformy, już wspomniane wcześniej Twitter, LinkedIn, Facebook czy Reddit, które umożliwiają po pierwsze podzieleniem się swoimi badaniami, może trochę innym opisem tych badań, czyli publikacja ma jakieś standardy, jak powinna być prowadzona narracja, natomiast na tego typu platformach można być bardziej swobodnym, powiedzieć, co nie zadziałało, co było ciekawe, podać może takie behind the scenes researchu, no i przede wszystkim wejść w kontakt z innymi naukowcami, tak? Co jest no bardzo ważne i tutaj już się przewija kilka razy ten wątek i te platformy umożliwiają to. No a publikacja jest świetnym pretekstem, żeby tego typu nadać trakcji tego typu interakcji.
W dzisiejszych czasach ja widzę, że te platformy, o których wspomniałeś, w szczególności Twitter i Reddit, to są rzeczy, które mają coraz większe znaczenie. Nawet największe głosy, jeśli chodzi o machine learning, zaczynają przyznawać, że Twitter, mimo że forma komunikacji na Twitterze nie jest idealna, jeżeli chodzi o rzetelne informacje, ma coraz większą moc. I jeśli chodzi o nawet o trendy, co ludzie uważają, że jest ważne w AI, albo uważają, co teraz się dzieje, co ma największe znaczenie, te rzeczy potrafią być trochę i coraz bardziej kształtowane przez to, co się widzi na Twitterze, co się widzi na Reddicie, możliwe, że trochę też na LinkedInie. Więc jakkolwiek te media są miękkie, to stają się coraz ważniejsze i myślę, że w przyszłości, kiedy, miejmy nadzieję, będziemy, kolejne nasze publikacje będą akceptowane na konferencje, ta widoczność tej pracy, myślę, że powinna być jeszcze większa nawet. Powiem coś silniejszego. W świecie machine learningu, jak drzewo spada w lesie i nikt go nie widzi, to nie wydaje dźwięku.
Ja się całkowicie z tym zgadzam. Z kilku powodów. Raz, że są opinie niezupełnie nieuzasadnione.
Że to jest bardzo dyplomatyczne określenie.
Że Twitter ma teraz większą wagę niż konferencje. Że konferencje mimo wszystko mają zbyt długi proces akceptacji prac. No i że jeżeli się chce mieć dostęp do najnowszych badań, najnowszych opublikowanych, jeszcze nieocenionych prac, to Twitter jest miejscem, gdzie należy patrzeć. A druga rzecz jest taka, że dla osób, które może nie pracują w silnych albo dużych zespołach badawczych, czy nie mają wielkiego dostępu do kolegów czy współpracowników, którzy zajmują się czy pasjonują się tym, co one, tu jest okazja posłuchać, co najważniejsze postacie w branży mają do powiedzenia, jakie mają opinie. Często padają opisy rzeczy, których nie znalazłoby się w publikacjach. Taka jakby common knowledge tak zwane. I jest to bardzo cenne i tego typu rzeczy się kumulują w głowie po prostu. I ta kumulacja tych różnych smaczków jest potrzebna, żeby potem prowadzić coraz lepszy research.
Zgadzam się jak najbardziej co do tego właśnie zbiorowej świadomości. Myślę, że ten taki common knowledge, nawet mądrość ludu, która się wykształciła w środowisku machine learningowym, jest dużo silniejsza niż chociażby w matematyce. I ponieważ mimo wszystko machine learning jest nauką trochę bardziej ezoteryczną, trochę bardziej doświadczalną niż chociażby matma, to takie właśnie zbiór przekonań, zbiór jakichś heurystyk w głowie, które się aplikuje do badań, to są rzeczy, które są ważne, mimo że czasami okazują się błędne.
Łukasz, a co z ludźmi, którzy nie opublikowali paperów, nie są one zaakceptowane na konferencje? Czy jest sens, żeby jeździli na tego typu wydarzenia?
Przede wszystkim można uczestniczyć też jako wolny słuchacz, po prostu pojechać na konferencję, jak to się czasem mówi, w roli turysty. I to jest okej. Można skorzystać z tej konferencji tak samo, jak mówiliśmy wcześniej, nawiązać kontakty, posłuchać, jakie są najnowsze trendy, porozmawiać z ludźmi. To jest trochę trudniejsza sytuacja, jeżeli nie jesteś znana w środowisku, bo zawsze łatwiej nawiązać kontakt, okej, to jaką ty pracę masz, a jaką ja mam. I jest to taki naturalny conversation starter. Natomiast to nie jest jakaś rzecz, która jakoś systematycznie przeszkadza w dobrym skonsumowaniu tego, co oferuje konferencja. Można też w konferencji uczestniczyć jako wolontariusz. To jest według mnie świetna opcja dla ludzi, którzy chcą pomóc konferencji i jednocześnie skorzystać z jakichś zniżek dla studentów, czy coś w tym stylu. No wreszcie można uczestniczyć jako organizator, jeżeli ma się tą przyjemność. No i chyba trzeba by powiedzieć, że uczestnictwo w konferencji to jest cały proces, już o tym mówiliśmy, tak? Że to jest od składania papieru przez reklamowanie, że się będzie, poprzez próba kontaktu z ludźmi, którymi się chce spotkać. Wracając może jeszcze do kwestii wolnego słuchacza, to wydaje mi się, że to jest najlepsze, jak się jest na początku kariery naukowej, natomiast potem to jak już się jest w tym cyklu, że powiedzmy co 4 miesiące trzeba rozważa się publikacje na konferencjach, no to wtedy pytanie, czy ma się miejsce w swoim kalendarzu naukowym, żeby pojechać na tą konferencję kosztem pracy, która się odbywa w różnych projektach.
Łukaszu, ja tylko przepraszam, podpytam cię o jedną rzecz, dlatego że mówisz, że te konferencje najważniejsze są nawet co 4 miesiące. Czy to jest tak, że jak wy decydujecie się wysłać paper na jakąś konferencję, to możecie go wysłać na jeszcze inną, jakby to samo badanie? Czy to jest tak, że zakładasz, że ta wasza płodność naukowa jest taka, żeby co 4 miesiące startować z nowym materiałem?
To jest dobre pytanie. Są konferencje czy warsztaty, które nie archiwizują prac i w związku z tym można wysłać na nie i gdzie indziej. Na duże konferencje, o których mówimy, tak jak NeurIPS, iClear, ICML, no to nie można zrobić takich numerów. Po prostu jak się gdzieś wyśle, no to już automatycznie po prostu tam się opublikowało badania. Natomiast to jest tak, że jak się prowadzi działalność naukową, to po pierwsze po drodze się nabywa kolejne projekty, a po drugie nie zawsze, albo nawet rzadziej niż częściej, badania są publikowane za pierwszym razem, co powoduje, że jak się nie dostały na jedną konferencję, no to potem się robi tak zwany resubmission na kolejną konferencję i może to wystarczy, a może na kolejną konferencję. Tak wygląda życie naukowca. Natomiast z takich doświadczeń hands-on na świeżo, to Szymon tu może coś więcej powiedzieć w temacie.
O tak, moja perspektywa wolnego słuchacza jest już całkiem rozbudowana w tym momencie. Na szczęście moje studia i zarówno jak i Ideas pozwoliło mi być już na kilku konferencjach. I wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, Łukasz, o tym, że ma to dużo sensu na początku kariery naukowej, wydaje mi się, że to ma dużo sensu. Rzeczywiście, jako student ledwo drugiego roku, po pierwszym roku tak naprawdę studiów magisterskich, kiedy pojechałem na moją pierwszą konferencję, nie miałem pojęcia, czego się spodziewać po konferencjach tak naprawdę. To był czas, kiedy wtedy rzeczywiście nie zrobiłem planu na konferencję. Poszedłem absolutnie na żywca. No i to była szkoła życia. To było 5 dni pokazanie mi, co zrobiłem źle i jak przygotować się do następnej w lepszy sposób. Na następnej natomiast już udało mi się poznać trochę ludzi, którzy robili dokładnie to, co mnie interesuje. I rzeczywiście ludzie są bardzo chętni, żeby o tych rzeczach opowiadać i nawet angażować jakiegoś młodą osobę, która się tym interesuje do potencjalnej współpracy. Można, co więcej, można dostać oferty pracy, oferty stażów zagranicznych, które są czasami bardzo atrakcyjne. A jeżeli ktoś naprawdę się zakręci, nawet zaproszenia na doktoraty. Co mogę się pochwalić, że już mi się przydarzyło. Także jest bardzo dużo rzeczy, których po pierwsze można się nauczyć na temat samego życia na konferencji i co na konferencji jest ważne i na co zwrócić uwagę. A po drugie oferuje to gamę możliwości dla młodego albo researchera, albo młodego inżyniera, który chce rozpocząć swoją karierę with a bang.
Okej, schodząc do poziomu bardzo konkretnych porad. Jakbyś mógł przedstawić jakieś 3 tipy dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoje konferencyjne przygody na bazie twoich doświadczeń, co byś im poradził, oprócz stworzenia planu przed?
Jasne. Nie chodź na wszystkie prezentacje zaproszonych ludzi, bo są prezentacje, które się nazywają keynote, speech, czy tam coś takiego. Nie chodź na nie. Chodź wyłącznie na te, które naprawdę cię interesują, bo to jest 1,5 godziny mówienia o rzeczach, o których prawdopodobnie nie masz pojęcia i to będzie strata czasu. Po drugie, nie chodź po sesjach posterowych, gdzie jest chociażby 500 posterów na raz i nie próbuj zrozumieć każdego z nich osobno. Po jednej takiej sesji będziesz po prostu usmażony. Więc co robić w takim razie? Wyszukaj przed konferencją albo podczas konferencji te rzeczy, które cię interesują. Prawdopodobnie jak idziesz na konferencję, to są jakieś dziedziny, które bardziej przykuwają twoją uwagę. Skup się na nich. Znajdź postery, które są z tym związane i ludzi, którzy się tym zajmują. Odnośnie samych ludzi. Mimo, że nie jest to łatwe, mimo, że zdaje mi się, że w szczególności w środowiskach właśnie matematyczno-informatycznych, no i AI, ludzie może nie mają największych skłonności do poznawania się z kompletnie losową osobą, której nigdy w życiu nie widzieli, albo chociażby tylko na Twitterze. Trzeba podchodzić do ludzi, trzeba przedstawiać się, mówić, co podoba mi się w waszym researchu, coś o sobie, no i rozmowa wtedy się zaczyna. I nie mogę powiedzieć, że to się staje dużo łatwiejsze po tym, jak się to zrobiło wielokrotnie. Staje się trochę łatwiejsze, ale zawsze to wymaga wysiłku. Mimo tego, praktycznie zawsze warto.
Ja się zgadzam z tym w zupełności. Na tych konferencjach ludzie są sympatyczni i nie należy się bać rozmawiać z ludźmi. Co więcej, każdy ojciec kocha swoje dzieci i tak samo naukowcy lubią opowiadać o swojej pracy badawczej, o konkretnie tej pracy, która jest na konferencji. W związku z tym chętnie wchodzą w interakcję, wytłumaczą co i jak i potem nie ma problemu, żeby dalej kontynuować rozmowę już mailowo czy w jakiejś innej formie.
To jest też bardzo dobry, zawsze to jest bardzo dobra okazja, żeby chociażby przy posterze zapytać, co nie znalazło się w publikacji? Jakie są rzeczy, które pominęliście, może o których nie chcieliście pisać, bo to nie jest, nie wygląda za dobrze w pracy? I czasami można się naprawdę zaskakujących rzeczy dowiedzieć na temat tego, jak ta praca powstała, dlaczego ona powstała, albo jakie były trudności z nią po drodze. Może to w kompletnie nowym świetle przedstawić to, co się widzi przed oczami.
Mam podobne doświadczenia. Zresztą każdy, który przeszedł przez dryl robienia publikacji, wie, ile rzeczy weszło, ile nie weszło. No i często rozmawiając z ludźmi, można się od nich dowiedzieć, że no, to tak naprawdę nie działa, ale coś trzeba było spisać. Więc to są rzeczy, to są informacje, które bardzo trudno zdobyć, jakby siedząc w pokoju albo nie wchodząc w interakcje z ludźmi. Nawet na Twitterze ludzie rzadko piszą takie rzeczy, także to jest naprawdę unikatowa okoliczność, którą szkoda by przegapić, jak już się jest na takim wydarzeniu.
Obydwaj mówicie, że jedną z największych wartości podczas tych dużych konferencji są rozmowy w kuluarach, więc o czym było głośno podczas iClear'a, a o czym nie dowiemy się ze strony internetowej wydarzenia i z opublikowanych materiałów? Czy były jakieś tematy, nie wiem, wątpliwości związane z rozwojem machine learningu, na które fajnie byłoby zwrócić uwagę i też o nich zacząć rozmawiać?
Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, która jest mniejsza, to jest bardzo ciekawa rozmowa, którą miałem z jednym w miarę znanym i w miarę celebrowanym autorem, jeśli chodzi o teorię machine learningu. Jest pewna praca, którą ten człowiek napisał, która jest bardzo piękna, jeżeli chodzi o sformułowanie i o wyniki, które tam otrzymał. I mimo tego nie ma za dużego rozgłosu. Jak już mówiliśmy wcześniej, na rozgłos wpływa bardzo dużo rzeczy, w szczególności marketing robiony na Twitterze, robiony na LinkedInie, robiony na Reddicie, ale również marketing robiony przez największe ośrodki badawcze, niekoniecznie związane z uniwersytetami, czyli chociażby Google albo OpenAI. Więc ta technika, którą zaprezentował autor w swojej pracy, została podłapana w pewnym momencie przez OpenAI i zaprosili go do współpracy. I okazało się w trakcie badań, że ta metoda jest aż tak dobra, że działa tak zaskakująco dobrze, że OpenAI uznało, że okej, zamierzaliśmy coś o tym powiedzieć, napisać blog posta, powiedzieć o tym w wywiadzie, ale niestety zakopujemy to. Trzymamy to dla siebie. Praca nadal jest dostępna w ogólności, więc każdy może to przeczytać, ale nikt nie ma świadomości, oprócz bardzo nielicznych osób, jak bardzo warto jest używać tej techniki. Więc zostało to zakopane przez duży ośrodek badawczy.
Jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że tak powiem, to pojawił się też wątek związany z chatem GPT, który, jak się okazuje, nie tylko króluje w mediach, ale w świecie nauki również jest częstym bohaterem różnego rodzaju rozmów. Chodziło o wykorzystanie czata do tworzenia artykułów, posterów. Jakby dlaczego jest to kontrowersyjny temat?
Rzeczą, z którą zgodzili się praktycznie wszyscy, jest stwierdzenie, że ChatGPT może być bardzo przydatny, jeżeli chodzi o przepisywanie, o poprawianie gramatyki w publikacjach naukowych. Jest to rzecz, która jest bardzo przydatna, w szczególności dla ludzi, którzy nie są z krajów anglojęzycznych, albo inaczej nie są native speakerami. To jest rzecz, którą wspominało wiele osób i z którą tak naprawdę trudno się nie zgodzić. Natomiast można pójść trochę dalej, jeżeli chodzi o naszą finezję w użyciu tych modeli. Można chociażby generować pomysły nowe na research, pomysły na publikacje. To jest rzecz, z którą już nie wszyscy się zgadzają, że to jest czy etyczne, czy jest dobrym pomysłem, czy praktyką, którą nasza społeczność powinna wspierać. Ja jestem absolutnie po tej stronie, że generacja pomysłów i podpowiadanie przez modele researcherowi to jest rzecz bardzo dobra. Jeżeli pomysł jest, to moim zdaniem kompletnie nie ma powodu, żeby odrzucać jakiś pomysł tylko dlatego, że został wygenerowany przez model, a nie przez człowieka. Natomiast zagrożenia, które są bardzo realne, przynajmniej tak się teraz zdaje, które wynikają z użycia chatu GPT, są następujące. Jest człowiek, który na aktualnego eClear'a, tego, który właśnie się skończył, złożył ponad 30 prac do oceny. I pojawia się tutaj pytanie, czy te 30 prac było wysokiej jakości, czy ten autor wierzy w te 30 prac, że każda z nich powinna się dostać, czy gra trochę w taką numbers game, że ma nadzieję, że przynajmniej jedna z tych prac dostanie bardzo łaskawych reviewerów, którzy przepuszczą tą pracę mimo wszystko. A jeżeli gra w tą grę rzeczywiście, to co to oznacza dla, po pierwsze, samej konferencji, po drugie, idei publikowania na konferencjach, a po trzecie może nawet całej nauki. Więc problem, który się pojawia, wygląda tak, że ludzie, wygląda na to, że są czasami trochę zmuszeni do tego, żeby publikować, nawet jeżeli możliwe, że ich research nie jest aktualnie w tym momencie, żeby to spisywać. I jeżeli tak, jeżeli dostaną wtedy narzędzie do ręki w postaci chatu GPT, który jest bez problemu w stanie wygenerować 1000 draftów publikacji i wybrać z tego chociażby 50 najlepszych. Jeżeli taka osoba uzna, że to jest dobry pomysł, to cały ten proces peer review, który jest zaimplementowany w chociażby w tych naszych trzech topowych konferencjach, zostanie bardzo obciążony. I to samo w sobie może nie jest katastrofą, ale to trochę rozmywa wartość tego, że konferencja się dostała i może trochę też zaciera cel, jaki składanie pracy na konferencję nam przyświeca. Czy to ma być celebrowanie osiągnięć naukowych i takich osiągnięć, na których można budować dalej? Czy to jest tylko pewnego rodzaju wypłata, osiągnięcie, które jest w próżni, że moja praca dostała się na konferencję. Nie wiem, co Łukasz, ty myślisz na ten temat.
To jest interesujący temat, chyba bardzo gorący ostatnio. Wydaje mi się, że trudno walczyć z postępem i próba zatrzymania postępu, bo nasz obecny system nie jest dostosowany do technologii, brzmi jak nie najlepszy argument. Wydaje mi się, że już teraz istnieją narzędzia, które pomagają, takie asystenci do pomysłów. Czy można się wspomagać różnymi obliczeniami numerycznymi, są systemy, które pomagają w dowodzeniu twierdzeń. Można wykorzystywać jakieś narzędzia do podsumowania tekstu i tak dalej. Także to nie jest tak, że nie było tego wcześniej i teraz się pojawiło. No i też jest tak, że nowe pokolenie, które wyrasta, jak ta technologia się pojawiła, będzie siłą rzeczy skłonne korzystać z tego. Czyli to jest taka korelacja, że osoby z wyższym tytułem naukowym na ogół są starsze, w związku z tym mniej mają tą technologię we krwi. Czyli to po prostu będzie się działo. No i wydaje, to nie jest tak, że obecny system peer review jest doskonały. I możliwe, że ten przełom technologiczny, który teraz następuje, no, będzie stanowił jakby ten zaczątek, żeby zbudować na nowo coś, albo na nowo to poustawiać. A odnośnie do wolumenu prac, to w mojej opinii tak nauka zapamięta najważniejsze rzeczy. Jakby ludzkość nie ma capacity, żeby z roku na rok kumulatywnie pamiętać 2000 papierów z każdej konferencji. No i jak się spojrzy, jak wyglądały badania matematyczne 100 lat temu, no to nie bardzo dużo z tego przetrwało. Były jakieś takie wyszukane metody, żeby rozwiązać konkretne jakieś tam równania. No potem się pojawiła jedna metoda, która wszystkie równania jakiejś klasy rozwiązuje. No i to powoduje, że od razu jakaś pula prac nie jest przesadnie ważnych. Myślę, że podobny system będzie tutaj działał. No i tyle. Wydaje mi się, że poradzimy sobie z tym jako community. Nie należy się tego bać, tylko raczej planować, jak należy włączyć te narzędzia w proces badawczy, no i zadbać o to, żeby w miarę możliwości te narzędzia nie były nadużywane w naszej branży.
A czy myślicie, że możliwy jest taki scenariusz, że no będą narzędzia, które ułatwiają pracę jak gdyby naukową, więc ta wypadkowa, ten wzrost geometryczny liczby paperów będzie rósł. Teraz sami mówicie, że na niektórych konferencjach jak gdyby to acceptance rate paperów, które są zgłaszane, to jest około, nie wiem, 20 do 25%. No i teraz, czy może się stać tak, że będzie tak dużo tych prac naukowych zgłoszonych, że zrodzi się pokusa stworzenia kolejnych konferencji? Jak ja patrzę na tę listę wydarzeń topowych, one z mojej perspektywy wydają się często dosyć podobne. To, do czego zmierzam, to to, czy nie będzie takiej pokusy, żeby tworzyć kolejne? I teraz, co będzie decydowało o prestiżu tych wydarzeń? Jak gdyby może się okazać, że będzie po prostu bardzo dużo dobrych prac, więc rozumiem, że to ten odsetek odrzuceń niekoniecznie musi świadczyć o tym prestiżu. Jak to mogłoby się potoczyć?
Znaczy, to już się dzieje. Powstają alternatywne względem tych molochów wielkich konferencje czy czasopisma, które próbują w jakiś sposób zaadresować te problemy. Tak, system recenzji obecnie na konferencjach New Lips jest bardzo losowy. Jest bardzo duża wariancja w tym procesie recenzyjnym. No i to nie jest tak, że środowisko tego nie widzi. W związku z tym powstają nowe miejsca, gdzie można publikować. I to nie jest coś złego. Ja uważam, że to jest dobra rzecz i należy się spodziewać, że może powstać więcej. Odnośnie do prestiżu, to jest bardziej delikatna rzecz. W Polsce mamy system ministerialny, jeżeli chodzi o system edukacji, który przyznaje punkty. No i z punktu widzenia systemu w Polsce, to nie muszą być najciekawsze czy najbardziej atrakcyjne miejsca do publikowania, jeżeli nie ma za nie punktów. Ale z punktu widzenia nauki ogólnie albo poza Polską, to nie ma to wielkiego znaczenia. I ja nie widzę w tym jakiegoś ryzyka. Ryzyko cały czas jakieś jest, że system zostanie nadużyty przy pomocy nowych narzędzi, no i trzeba się przygotować na to.
Kolejną rzecz z tych, które zwróciły moją uwagę Nike, i myślę, że zwrócił uwagę też wielu innych osób, jest zagadnienie dostępu do zasobów, które są potrzebne do uczenia sieci neuronowych. Potrzebne do robienia researchu. Fenomen, który zaobserwowaliśmy w ostatnich 3-4 latach, wygląda tak, że modele językowe, czyli rzecz, która jest absolutnie najgłośniejsza, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, czyli na przykład ChatGPT, te modele językowe stają się coraz lepsze, im większe sieci stojące za nimi możemy uczyć. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy te sieci stają się naprawdę duże. Okazuje się, że wymaga to wtedy bardzo drogiego sprzętu, dużej ilości tego sprzętu, dużej ilości czasu, no i to wszystko przekłada się tak naprawdę na pieniądze. Dużo najgłośniejszych osiągnięć tych modeli językowych jest, można przypisać tak naprawdę 4-5 środowiskom czy ośrodkom naukowym, które najczęściej już nawet nie są związane z żadnym uniwersytetem, tylko są prywatnymi spółkami, tak jak chociażby znane wszystkim OpenAI. I pojawia się pytanie w takim razie, czy researcherzy na uniwersytetach w Europie, w Stanach, gdziekolwiek, czy ci ludzie będą mieli dostęp, możliwość prowadzenia badań nad tymi wielkimi modelami, które nawiasem mówiąc mają bardzo nowe możliwości, które pojawiają się wyłącznie w tych ogromnych skalach, nie da się za bardzo na nich pracować na mniejszej skali, czy będą mieli dostęp, a jeżeli nie, czy nauka będzie po pierwsze trochę zwalniać przez to, że mało ludzi ma dostęp do tak ogromnych zasobów, a po drugie, czy nie jest w pewien sposób monopolizowana przez te firmy, które mają ogromne budżety. To jest rzecz, która moim zdaniem, przynajmniej na moją świadomość, jest w miarę nową rzeczą, że monopolizowana jest nauka, ponieważ rzeczy, które są, jakby sprzęt, który jest do niej potrzebny, jest tak drogi i tak niedostępny.
To jest gorący temat chyba teraz. Raz, że słychać głosy w środowisku, że złota era otwartych badań w przemyśle, czyli w tych firmach, które wymieniłeś, może mieć się ku końcowi. Jest to, może być częściowo związane z wojną na modele językowe, czy te chatboty. Z drugiej strony, dosyć ostatnio często dyskutowanym tematem jest, na ile tak naprawdę przewagę konkurencyjną mają te firmy. I ta dyskusja opiera się o memo, które wyciekło z Google'a i które twierdzi, że tak naprawdę nie ma tej przewagi konkurencyjnej. To jest tak zwany no mode. I cytuję osiągnięcia community w ostatnich, nie wiem, 2 miesiącach, które zrobiło więcej niż te duże firmy w ostatnie 2 lata. Także jak to się potoczy, to nie jest jeszcze jasne. Może to się potoczyć w zupełnie inny kierunek w stylu próby stworzenia barier, prawnych barier wejścia do dziedziny. Czyli widzimy teraz próbę legislacji AI w Stanach i to może być jakiś interesujący czynnik, który zakrzywi obecną trajektorię badań.
Rzeczywiście, ten wyciek odbił się bardzo szerokim echem po i środowisku AI i myślę, że trochę nawet poza. I to jest rzecz, którą bardzo łatwo się czyta. Jest bardzo ekscytująca. Widziałem już trochę głosów z różnych stron, między innymi z tych firm, ale również spoza, które krytycznie odnoszą się do tego posta, które uważają, że jest troszeczkę właśnie taki populistyczny w swoim przekazie. Ale bardzo trudno jest rzeczywiście ocenić, jaka jest prawda, co łączy się z tym, co mówiliśmy wcześniej. Świadomość o tym, co się dzieje tak naprawdę w środowisku AI, wiemy z Twittera, wiemy z Reddita, wiemy trochę z konferencji, ale też nikt nie ma czasu przeglądać 2000 paperów z każdej konferencji, bo doba ma tylko 24 godziny. Więc to, w jaki sposób na przykład OpenAI albo Google mówi o swoich osiągnięciach i jak duży budżet mają na to, żeby ogłaszać to, co osiągnęli, może trochę zacierać nam perspektywę i bardzo możliwe, że te osiągnięcia, które mają te firmy, są nawet porównywalne z tym, co rzeczywiście robi community, czyli jakieś grupy researcherów, które nie zarabiają na tym, co robią i działają na to z dobrej woli. Więc to jest rzecz, która, jak widać, przeplata bardzo wiele różnych aspektów.
Dobra, ja włożę kim robisko na sam koniec. Mhm. A nie sądzicie, że to, że jak gdyby te moc obliczeniowe i zasoby, tak, pozwalają, nie wiem, pewnie wytrenować, stworzyć większe modele językowe, co jest jakimś jednym kierunkiem rozwoju. Ale może jest tak, że te ograniczenia dla świata nauki, większości zwykłych śmiertelników, którzy są niezwiązani z największymi graczami, że może te ograniczenia właśnie staną się powodem, dla którego tworzone tam modele będą, nie wiem, bardziej efektywne, bardziej zielone. No bo wiecie, wychodząc, nie wiem, do przodu, tak? Moce obliczeniowe zostawiają, jak gdyby mają też negatywny wpływ na środowisko, na klimat. Jak gdyby, jeżeli to wszystko pomnożymy do potęgi N, no to może się okazać w którymś momencie, że tak jak w tym momencie, nie wiem, za użytkowanie i pozyskiwanie energii z węgla, tak, są jakieś kary, tak w przyszłości, nie wiem, nawet ci najwięksi gracze będą musieli w jakiś sposób płacić za to, że wykorzystywane przez nich modele generują, nie wiem, wpływają negatywnie na środowisko, więc może jest w tym jakiś dobry pierwiastek tego, że jak jest trudniej, to czasami można wymyślić coś innego i to jest dodatkową motywacją dla tych mniejszych.
To jest ciekawe z kilku względów. No, raz, że to wspomniane memo, o którym już rozmawialiśmy, no, sugeruje, że może teraz będzie trend właśnie w stronę tych mniejszych modeli, bo one nie tylko ciążą community, który ma mniej, dostęp do mniejszych zasobów, ale też tym dużym firmom. Z drugiej strony, no, widzimy teraz seriale, które się pojawiają, futurystyczne, które właśnie spekulują, jak to technologia przez zużycie zasobów prawda, wyczerpała złoże naturalne na Ziemi, co tam się dzieje złego. Także no, wydaje się, że to jest dobry moment, no jeżeli nie jest za późno, to jeszcze to jest dobry moment, żeby rozpocząć szeroko zakrojoną dyskusję na ten temat, nie tylko w ramach AI i czy powinniśmy my jako środowisko używać dużych modeli, czy małych modeli, ale też jakie to może mieć szersze konsekwencje środowiskowe czy społeczne.
Zaskakujące tempo postępu, jeżeli chodzi o performance małych modeli, a nawet branie dużych modeli, które są z jakiegoś powodu dostępne i przepisywanie ich w taki sposób, albo dostosowywanie ich w taki sposób, żeby były w stanie działać nawet na smartfonie. To jest rzecz, którą osiągnięto, myślę, że w ostatnim tygodniu jeszcze, która odbiła się znowu bardzo szerokim echem, że model, który wcześniej musi być na kilku kartach graficznych, czy nawet kilkudziesięciu kartach graficznych, każda z nich kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów, został tak przemyślnie skompresowany, że działa praktycznie tak samo, a może zostać odpalony na telefonie, na normalnym smartfonie. Więc rzeczywiście możliwe, że to ograniczenie, o którym wszyscy mówimy, jest motywacją do tego, żeby w tym constraint, w którym jesteśmy, pchać całą dziedzinę do przodu.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i do zobaczenia przy okazji kolejnej konferencji. Linki do paperów i materiałów związanych z badaniami, o których mówiliśmy, umieścimy w opisie odcinka. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi są Szymon Antoniak.
Dziękuję za rozmowę.
I dr Łukasz Kuciński.
Dziękuję bardzo.
Pracownicy naukowi Ideas & CBR. Dziękuję za uwagę.